Cuda, część druga. Więc tydzień temu było trochę teorii i w tym temacie, tak? Dzisiaj praktyka. Tak? Oczywiste, że po teorii musi być praktyka. No, za chwilę dojdę do tego, co mam na myśli poprzez praktykę. W każdym razie zacznę od definicji, która padła tydzień temu. Cud to mniej powszechny rodzaj działania Boga, przez który wzbudza w ludziach przepełniony lękiem podziw i zadziwienie oraz składa świadectwo o sobie samym. Tylko jeszcze przypomnę, że jest to kazanie jest, czy nauczanie jest oparte o książkę, o rozdział odnoszący się do cudów w teologii systematycznej Wayne'a Grudema, teologa ewangelikalnego. Więc jeżeli coś nie tak, to wina Grudema. W każdym razie, tak, mamy definicję. Powiedziałem też, że cuda są dodatkiem do jakiegoś przesłania. One towarzyszą czemuś, jakiemuś nauczaniu i przesłaniu. I Pismo ostrzega nas, że nie każdy cud pochodzi od Boga. Że są też i fałszywe cuda, których autorem no nie jest Bóg, ale jest szatan. Ale jeśli chodzi o te prawdziwe cuda, to mają one swój cel. I wymieniłem 5 tych celów. Po pierwsze, aby uwiarygodnić przesłanie Ewangelii. Po drugie, aby zaświadczyć o nadejściu Królestwa Bożego. Po trzecie, aby pomóc tym, którzy są w potrzebie. Po czwarte, aby usunąć przeszkody do służenia innym, czy też Bogu. I po piąte, który jest jakby sumą tego wszystkiego, aby przynieść Bogu chwałę. Więc dzisiaj chciałbym, żebyśmy kontynuowali właśnie już bardziej praktycznie. Więc będę prosił o to, żeby ktoś wyszedł i dogonił. Żart, nie. Żebyśmy 3 pytania sobie zadali. Jak zweryfikować cud? Czy pochodzi od Boga, czy nie? Jaka powinna być nasza postawa względem cudów? Oraz czy powinniśmy się o cuda modlić? Tak, jest to praktyczne? No jest. Więc mam nadzieję, że odpowiedzi na te pytania będą nam pomocne w podejściu do tego tematu, a to jest no, ważny temat, ponieważ no, są ludzie, którzy działają w tej przestrzeni i próbują zwodzić ludzi. Ale zacznijmy od pierwszej rzeczy, czyli od rozpoznawania cudów. No, tak Pismo mówi jasno, że nie tylko Bóg posługuje się cudami. Cuda są narzędziem, czy też są środkiem do jakiegoś celu, towarzyszą jakiemuś przekazowi, jakiemuś przesłaniu. I Pismo ostrzega nas przed ludźmi, którzy posługują się cudami po to, aby zwieść ludzi, aby zwieść innych. Dlatego powinniśmy umieć rozróżniać, czy też rozpoznawać, czy jest coś ten cud, czy dany znak, przejaw mocy jest od Boga, czy też nie. Jak rozpoznać, czy jakiś cud pochodzi od Boga, czy może jest to fałszywy cud pochodzący generalnie od szatana? No po pierwsze należy pamiętać, że cud jest uczyniony w jakimś konkretnym celu. Jest on środkiem do jakiegoś celu. Cud zawsze towarzyszy jakiemuś przesłaniu, w związku z tym nie należy się skupiać na cudzie. Tak? Czasami widzimy cud i już my się skupiamy na nim, wszystko inne jest nieważne, wszelkie nasze bariery, filtry już opuszczamy, rezygnujemy z nich, bo się wydarzył cud i w związku z tym wszystko, co z tym cudem idzie, już musi być od Boga. No niekoniecznie. Więc wyobraźmy sobie sytuację, że mamy jakiegoś muzułmanina, hinduistę, buddystę, czy wyznawcę jakiejś innej religii, czy sekty, który dokonuje cudu. Tak? I towarzyszy temu cudowi właśnie przesłanie ich, tak? Ich cudosłowiu Ewangelii. Czyli jest cud i zaraz jest wezwanie do tego, żeby uwierzyć w ichniejszego Boga czy bóstwa. Czy to jest prawdziwy cud, czy fałszywy cud? fałszywy cud. Dlaczego? Ponieważ Chrystus bardzo jasno naucza, że jest tylko jeden Bóg, Ojciec, tak? Czy też Bóg, który jest w trzech osobach, Ojciec, Syn i Duch Święty, i że jest tylko jedna droga do Boga. I tą drogą jest Pan Jezus Chrystus. Więc jeżeli cud towarzyszy wezwaniu do tego, żeby się nawrócić na islam, czy na hinduizm i tak dalej, to jest to już fałszywy cud, ponieważ jest tylko jeden Bóg i Chrystus nam o tym mówi i też mówi jasno, że jest tylko jedna droga do Boga i to jest właśnie Jezus Chrystus. Więc to nie jest, to jest fałszywy cud, to nie jest cud, który pochodzi od Boga. Czyli cud ma jakiś cel. Po drugie, należy pamiętać, że przesłanie nie zawsze może być jasne czy też sprecyzowane w sposób klarowny. W związku z tym może to być w jakiś sposób rozmyte, zamglone, niesprecyzowane i tak naprawdę nie wiadomo, o co chodzi. W związku z tym należy zobaczyć, zrobić krok dalej i spróbować sobie odpowiedzieć na pytanie, dokąd nas to doprowadzi, jeżeli pójdziemy za tym. Czyli pokaże nam cel, jaki jest tego cudu, a później jakie jest przesłanie. Załóżmy, że mamy do czynienia z tak zwanym cudem eucharystycznym. Pewnie słyszeliście co jakiś czas opłatę w kościele rzymskokatolickim zmienia kolor. Tak? Są także takie wieści czy wiadomości, że zamienia się w tkankę serca człowieka w agonii. Nie komentuję na razie tego, nie wchodzę w szczegóły. W każdym razie nie ma tu jakiegoś konkretnego przesłania. No nie ma, tak? Ale musimy pamiętać, w jakim kontekście to się wydarza. A wydarza się to w kontekście Kościoła rzymskokatolickiego, ponieważ już takie rzeczy miały miejsce tam w przeszłości, to widzimy, co się później dzieje z takim opłatkiem. Ten opłatek zostaje uznany za jakąś relikwię i staje się czym? Przedmiotem kultu religijnego. Ludzie się modlą do tej relikwii, a tu już mamy przesłanie bardzo jasne, tak? Przesłaniem jest zachęta do bałwochwalstwa. Bo Biblia uczy nas, że jest, skoro Jezus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem, to nasze modlitwy powinny pójść przez kogo? Przez pośrednika, którym jest Jezus Chrystus, a nie przez żadne inne relikwie, czy narzędzia, czy nawet ludzi. Tylko Chrystus jest pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Po trzecie, należy pamiętać, że są ludzie, którzy będą dokonywać cudów pod płaszczykiem chrześcijaństwa. Na przykład w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale mamy napisane, że Pan Jezus powiedział, w tym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, przecież prorokowaliśmy w Twoim imieniu i w Twoim imieniu wypędzaliśmy demony i w Twoim imieniu dokonaliśmy wielu cudów. Wówczas im oświadczę, nigdy was nie znałem, nie poznałem, odejdźcie ode mnie wy wszyscy, którzy dopuszczacie się bezprawia. Więc Pan Jezus mówi o kim? O ludziach, którzy dokonywali cudów w Jego imieniu, ale w swoim życiu nie pełnili woli Ojca, nie byli posłuszni Jego słowu. Dlatego też Jezus mówi, że ich nigdy nie poznał i że czynią bezprawie. Więc cokolwiek uczynili, nawet te cuda, to uczynili coś, co Jezus określa jako bezprawie. Więc wątpliwe jest, aby jakikolwiek ich cud był zrobiony w imieniu Jezusa, nawet jeżeli oni tak mówili, że to jest w imieniu Jezusa. Dlaczego to nie jest cud uczyniony w imieniu Jezusa? Ponieważ oni nie odzwierciedlali swoim życiem nauki Pana Jezusa Chrystusa. Więc jeżeli mamy człowieka, który robi cuda w imieniu Jezusa, ale jego życie nie odzwierciedla nauki Jezusa, to cuda przez takiego człowieka należy odrzucić, uznać jako niepochodzące od Boga, ponieważ Bóg nie używa generalnie ludzi, którzy czynią bezprawie. My wiemy oczywiście, że Pan Bóg potrafi przemówić i przez osła, tak? I to jest cud, ale generalnie Pan Bóg nie, jak to powiedzieć, nie posługuje się czyniąc jakby cuda poprzez ludzi bezbożnych. Oni mogą to zrobić niechcący, czy nie planowo. Pan Bóg może w jakiś sposób, w sposób nieregularny postąpić, ale nie jest to norma. Generalnie Pan Bóg nie posługuje się ludźmi bezbożnymi, ale posługuje się ludźmi bożymi generalnie, bożymi mężami i kobietami. Więc jeżeli mamy człowieka, który właśnie nie żyje tak jak Chrystus nakazał, a dokonuje cuda, różne to pytanie, po co to robi, dla kogo to robi. Widzimy, że wtedy Jezus jest tylko narzędziem, środkiem do osiągnięcia jakichś osobistych korzyści, być może uznanie, być może szukanie chwały dla siebie, promowanie własnej osoby. Mamy przykład Szymona Maga w Dziejach Apostolskich, który za pieniądze chciał otrzymać moc do udzielania Ducha Świętego. Po co? No po to, żeby zachwycać innych. Jego serce nie było szczere wobec Boga w tej sprawie. Więc są ludzie, którzy będą dokonywać cudów pod płaszczykiem chrześcijaństwa. I po czwarte, należy przyjrzeć się użyteczności danego cudu. I tutaj trzeba sobie zadać pytanie, czy dany cud jest w czymkolwiek pomocny, czy odpowiada na jakąś potrzebę ludzi. Jeżeli popatrzymy na cuda, które dokonywał Jezus, to zawsze one były użyteczne dla innych. Woda zamieniona w wino, tak? No jest potrzeba. Zabrakło wina na weselu. Potrzeba cud nakarmienia 5000 ludzi. No byli głodni, tak? W drodze mogliby powrotnej mogliby zasłabnąć. Jezus nie chciał tego. Uzdrowienie ludzi z poważnych chorób. No jest ogromna potrzeba. Więc w tym wszystkim jest jakaś użyteczność cudu dla osób, które go doświadczają. Te cuda nie są na pokaz. Szymon Mag robił rzeczy na pokaz, aby właśnie wzbudzić zachwyt u ludzi. Dokonywał różnych sztuczek, którymi wprawiał ludzi w zachwyt, ale gdy Żydzi zażądali znaku od Jezusa, czyli mówili, wiesz, pokaż nam jakiś znak, jakiś cud, prawda, to ci może uwierzymy. No, co Jezus zrobił, nie zrobił, nie dał im żadnego znaku, oprócz znaku Jonasza. Kiedy przyprowadzono Jezusa do Heroda, ten się ucieszył, ponieważ liczył, że zobaczy jakiś cud w wykonaniu Jezusa. Jezus mógł zrobić i Herod by po prostu, szczena by mu opadła i może by się sytuacja Jezusa zmieniła, ale Jezus tego nie zrobił. Nie odezwał się słowem do Heroda, nic nie zrobił. Więc cud musi być w jakiś sposób użyteczny. Teraz jakby trochę przechodząc na te cuda w kręgach protestanckich. Jakiś czas temu, słuchajcie, dekadę nawet dwie temu, można było słyszeć o tak zwanych cudach związanych ze złotym pyłem. Że na spotkaniach uwielbieniowych, czy na nabożeństwach, na rękach ludzi zaczął się pojawiać tak zwany złoty pył. Albo też oliwa. No niewątpliwie, no niesamowita rzecz, tak? Ale kluczowe pytanie w takiej sytuacji to, no to jaka jest użyteczność tego cudu? Poza jakąś sensacją użyteczność jest żadna, bo ani z tego pyłu nie nazbiera się tyle, żeby rachunki opłacić, czy żeby cokolwiek, w czymkolwiek komuś pomóc, bo za mało, nic to nie wnosiło poza pewną jakąś taką niezdrową fascynacją. No w związku z tym należy się zastanowić, czy faktycznie ten cud pochodzi od Boga. Więc mamy takie cztery ogólne punkty, które wydaje się mogą nam pomóc w rozróżnieniu, czy cud pochodzi od Boga, czy też jest to fałszywy cud. Więc dobrze jest pytać, zadawać pytania. Jaki jest cel, jakie jest przesłanie, jaki jest cel przesłania. Jeżeli jest przesłanie niezrozumiałe, to dokąd nas to doprowadzi? Tak, czy człowiek głosi Ewangelię, czy żyje Ewangelią, czy też właśnie użyteczność tych cudów. Druga kwestia, no nasza postawa względem cudów. Jaka powinna być? No ponieważ w piśmie mamy odnośnie ostrzeżenia odnośnie cudów oraz ponieważ nie każdy cud pochodzi od Boga, to na pewno nie powinniśmy wpadać właśnie w taką ekscytację czy euforię na widok jakiegoś cudu lub w związku z informacją o jakimś cudzie, także nasza garda się opuszcza i jakby pozwalamy, żeby wszystko wpływało do naszych głów, do naszych serc. Więc czym się powinna charakteryzować nasza postawa? No pewnym dystansem. Do cudów. Najpierw powinniśmy zweryfikować, czy dany cud faktycznie pochodzi od Boga. Nie powinniśmy wpadać od razu w zachwyt. Nie powinniśmy od razu właśnie przyjmować wszystkiego bezkrytycznie, ponieważ w naszej opinii wydarzył się cud. Nie powinniśmy od razu przyjmować nauczania tylko dlatego, że przy okazji tego nauczania pojawił się cud i użyto słowa Jezus, w imieniu Jezusa na przykład. Powinniśmy przyjrzeć się temu na chłodno, co się stało, ocenić to, co się stało, przeanalizować to i powinniśmy spróbować zweryfikować, czy cud pochodzi od Boga, czy też nie, a to wymaga pewnego chłodnego spojrzenia z dystansu. Kiedyś byłem na takim chrześcijańskim obozie i tam była pewna siostra, która miała dużą wadę wzroku. Więc modlono się o nią i ogłoszono wszem i wobec cud, także została uzdrowiona. Więc ta dziewczyna zaczęła, ta siostra zaczęła chodzić bez okularów. Więc wszyscy, prawda, tak zapytać czy nie zapytać, prawda, czy jak to ten, czy już dobrze widzi i tak dalej. Więc panowała euforia pewna, wydarzył się cud, tak. Ale po kilku godzinach cała euforia zniknęła, ponieważ ta dziewczyna znowu wróciła do okularów. Czyli się tak naprawdę nic nie wydarzyło. Ktoś być może właśnie wmówił jej, że jeżeli uwierzy, a zdjęcie okularów to będzie formą takiego wyznania wiary, to zostanie uzdrowiona. Więc ona jakby bazując na tym, na tej nauce tak postąpiła. Ale nic się nie wydarzyło. I też inna sytuacja. Więc czas zweryfikował to, co się wydarzyło. To dosyć szybko to zostało zweryfikowane, więc żaden cud się nie wydarzył. Jakiś czas temu też widziałem w internecie, jak ktoś ze znajomych moich ogłaszał cud uzdrowienia. Po jakimś czasie okazało się, że co prawda sytuacja się poprawiła, ale to jednak nie był cud, nie było kompletnego uzdrowienia, więc cud się nie wydarzył. Na różnych spotkaniach uzdrowieńczych ludzie wychodzą do przodu i mówią świadectwo uzdrowienia. Bolała mnie ręka, bolała mnie głowa, bolała mnie noga. Tak? Teraz bólu już nie ma. Ale kiedy kończy się to spotkanie uzdrowieńcze, po kilku godzinach euforia opada i bóle zaczynają wracać. Więc okazuje się, że nie nastąpił żaden cud. Więc trochę dystansu do cudów nigdy nie zaszkodzi, a będzie to po prostu dla nas pomocne, żeby móc na chłodno ocenić pewne rzeczy. Z drugiej strony, tak, to jest jeden aspekt. Z drugiej strony powinniśmy pamiętać, że Bóg jednak jest Bogiem cudów. W związku z tym te prawdziwe cuda pochodzące od Boga zdarzają się i nie powinniśmy tego w żaden sposób negować. Jeżeli widzimy, że Bóg uczynił cud, powinniśmy co zrobić? Uwielbić Boga. Oddać Jemu chwałę za to, co uczynił. Ale czy jeżeli Bóg uczynił w moim życiu cud, to czy nie powinienem ogłosić tego cudu całemu światu, wszem i wobec, na wszystkich możliwych platformach? Wszędzie, na całym świecie? Bo wydarzył się cud, tak? Jakiś czas temu skontaktowała się ze mną osoba, która była gotowa przyjechać do nas na nabożeństwo z południa Polski, z krańca południa Polski, po to, żeby opowiedzieć, jaki cud uczynił w jej życiu Bóg. Więc się tak zastanowiłem, czy taka osoba powinna jeździć po kraju i opowiadać, jak Bóg ją uzdrowił. Jeżeli Bóg uczynił cud w moim życiu, to czy powinien teraz mieć misję opowiadania o tym cudzie całemu światu? Czy cud jest aż tak istotny? Więc zanim odpowiemy sobie na to pytanie, to taką ciekawą historię z Dziejów Apostolskich. Chciałem, żebyśmy przeczytali Dzieje Apostolskie 7. Łukasz nam relacjonuje. Pierwszego dnia po szabacie, gdy się... Dzieje Apostolskie 20, od 7 wersetu. Pierwszego dnia po szabacie, gdy się zebraliśmy na łamanie chleba, Paweł, który miał odjechać nazajutrz, rozprawiał z nimi i przedłużył swą mowę aż do północy. A w górnej sali, gdzie się zebraliśmy, było sporo lamp. Był tam też pewien młody chłopiec o imieniu Eutychos. Był senny i usiadł w oknie. Ale Paweł mówił tak długo, że chłopiec zasnął i spadł z trzeciego piętra. Gdy go podniesiono, był martwy. Paweł zszedł, przypadł do niego, otoczył go ramionami i powiedział: przestańcie rozpaczać, jego dusza jest w nim. Potem wrócił na górę, złamał chleb, skosztował, następnie rozmawiał z nimi do świtu, a z nastaniem dnia odszedł. Chłopca natomiast odprowadzono żywego, co przyniosło wszystkim ogromną ulgę. Więc widzimy, że na chrześcijańskim spotkaniu wydarzył się cud. Tak? Eutychus, młody chłopak, zasnął, spadł z trzeciego piętra, zabił się. Nieszczęśliwy wypadek. No, co w tej sytuacji należy zrobić? No, to co zrobił Paweł. Należało przerwać nabożeństwo. Paweł czytał co spotkanie, zszedł na dół Paweł do tego chłopca i dokonał się cud. Ten chłopiec zaczął żyć. Nic mu się nie stało. Po czym wrócił na swoje miejsce apostoł Paweł i to jego reakcja pokazuje, że faktycznie tam się coś wydarzyło, że Paweł kontynuował swoje spotkanie tak, jakby nic się nie wydarzyło. No a przecież dokonał się spektakularny cud. Ten chłopak był martwy, a żył. Tak? Więc cokolwiek tam się, nie wiemy, czy złamał kark, czy cokolwiek, tak, ale żył. W każdym razie, no, ogromny cud. I ta historia właśnie pokazuje, myślę, podejście Pawła do cudów. Generalnie chrześcijanie radowali się, cieszyli się z tego, co się wydarzyło. No niestety, nie cieszyli się z tego, że ten chłopak zmarł, ale z tego, że został przywrócony życiu. Jednak nie przerwali swojego spotkania i nie ruszyli na cały świat, aby opowiadać o tym cudzie, jakiego ewidentnie dokonał Bóg. Paweł kontynuował swoją mowę. To spotkanie trwało dalej, tak jakby nic się nie wydarzyło. Nie był to powód do zamknięcia z tego spotkania, rozejścia się każdy w swoją stronę, żeby o tym cudzie opowiadać. Więc jeśli doświadczyłeś jakiegoś cudu, ciesz się. Raduj się z tego powodu. Ale nie wydaje mi się, że jest to dobry powód do tego, żeby robić z tego nie wiadomo co. Misję życiową, żeby jeździć po całym świecie i mówić o tym, że Bóg uczynił w twoim życiu cud. Nie wynoś tego nie wiadomo jak wysoko. Z cudami jest tak, że dla jednego cud będzie zachętą, a dla drugiego, który tego cudu nie doświadczy, a woła do Boga o cud, może być zniechęceniem. I ludzie tak reagują też, z pretensją do Boga. Boże, uzdrowiłeś jego w cudowny sposób, dlaczego nie uzdrowisz mnie w cudowny sposób? Dlatego nie róbmy z tego nie wiadomo czego. Cieszmy się, radujmy się, dziękujmy Bogu, ale nie róbmy z tego wydarzenia, o którym musi wiedzieć cały świat. Pamiętajmy, że cuda są mniej powszechnym działaniem Boga. To znaczy, że Bóg cały czas robi jakieś cuda, może mniej niż innymi rzeczami się posługuje, znaczy mniej cudami się posługuje jak innymi rzeczami, ale ciągle to jest jakieś powszechne działanie Boga. Mniej powszechne, ale mniej częste. Inna ilustracja, pamiętajmy, Paweł doświadczył cudu w swoim życiu. Jezus stanął na jego drodze, tak, kiedy ten szedł do Damaszku prześladować chrześcijan. Zmieniło to jego życie? Zmieniło, diametralnie. Saul stał się później apostołem i widzimy, że apostoł Paweł mówi swoje świadectwo dwukrotnie tylko, czy trzykrotnie odnosi się do tego, co się wydarzyło na drodze do Damaszku, ale generalnie apostoł Paweł co robi? Głosi Chrystusa według Pism. Nie cud, ale głosił Chrystusa zgodnie z Bożym Słowem. Głosił Ewangelię. Zatem właśnie, jeśli doświadczyłeś jakiegoś cudu od Boga, ciesz się, raduj się z tego, bądź gotów o tym złożyć świadectwo, ale nie rób z tego nie wiadomo czego, jakby to była najważniejsza rzecz na świecie. Dla ciebie oczywiście może być, tak? Dla kogoś innego niekoniecznie. Pamiętaj, że cud to właśnie mniej powszechny rodzaj działania Boga, więc czy Bóg działa w zwykły sposób lub też niezwykły, powinniśmy być Mu tak samo wdzięczni. Trzecia rzecz, modlitwa o cuda. Czy powinniśmy się modlić o cuda, czy szukać cudów? Czyli znowu wracamy do tej definicji, cud jest mniej powszechnym rodzajem działania Boga. Bóg czyni cuda, Bóg jest Bogiem cudów, ale cud nie jest tym powszechnym sposobem działania Boga, jest mniej powszechnym, Bóg zwykle tak nie działa. W związku z tym nasze oczekiwania, jeśli chodzi o działanie Boga, powinny ten fakt odzwierciedlać. Jeżeli oczekujemy, że Bóg zawsze będzie działał w cudowny sposób, to się rozczarujemy, to się zawiedziemy, ponieważ tak nie będzie. Bóg działa jak chce. On jest suwerenny. Raz działa w taki sposób, a raz w inny. I tylko od Boga zależy, jak będzie działał. Oczywiście możemy prosić o cud. Są takie sytuacje, że dochodzimy do miejsca, gdzie z powodu naszego ograniczenia nie widzimy już żadnej innej możliwości rozwiązania jak tylko cud. Na przykład choroba może być już tak zaawansowana, że lekarze będą rozkładać ręce i będą mówić, że oni już nie mogą pomóc, już nie mają środków, nie mają narzędzi, więc będą rozkładać ręce. I wtedy dochodzimy do takiego miejsca, że nam się wydaje, że tylko cud może zmienić sytuację naszą lub osoby, o którą się modlimy. I wydaje się, że wtedy właściwe jest właśnie modlić się o cud. Ale musimy pamiętać, że Bóg jest większy, że Bóg widzi więcej i wie więcej, że On jest w stanie uczynić dużo więcej ponad to, o co prosimy lub o czym myślimy, więc Bóg może odpowiedzieć na nasze wołanie poprzez cud, ale nie musi, ponieważ Bóg wie wszystko i wie, co jest najlepsze i dlatego może mieć inny plan czy inny sposób, aby stało się to, o co zabiegamy przed Jego tronem łaski, jeśli oczywiście zabiegamy zgodnie z Jego wolą. To muszę się uzupełniać. Więc powinniśmy się modlić zdecydowanie, tak, o Boże działanie. Ale to, jak Bóg zadziała, to powinniśmy zostawić Jemu. Nam się może wydawać, że na przykład gdybyśmy na ulicy, kiedy głosimy Ewangelię, uzdrowili kilka osób, wzbudzili z martwych jakiś, tak, kogoś, to od razu ludzie by zaczęli nas słuchać, zaczęliby przyjmować Ewangelię. Wcale niekoniecznie tak musi być. I mamy tego przykłady w Nowym Testamencie. Paweł i Barnaba przybyli do Listry. Paweł zwiastował Ewangelię. Jednym ze słuchaczy był człowiek, który nie mógł chodzić od urodzenia. Paweł uzdrowił tego człowieka. I co się wtedy stało? No euforia. Nastawienie ludzi się diametralnie w stosunku do nich zmieniło. Chcieli złożyć im ofiarę, bo uznali ich za bogów. Tak? Ale Paweł z Barnabą powstrzymali ich i zaczęli głosić im dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Więc cud w pewnym sensie utorował im drogę. Ale za chwilę czytamy, że w liście ukamienowano Pawła i jego ciało, uważając, że jest martwy, wywleczono za miasto. Momentalnie sytuacja się zmieniła. To samo miasto, ludzie ci, którzy widzieli cud, później rzucali kamieniami w Pawła. Więc nam może się wydawać, że jak Bóg uczyni cud, kiedy zwiastujemy Ewangelię, to od razu wszyscy do nas ruszą, żeby słuchać Ewangelii i od razu się nawrócą do Boga. Pan Jezus dokonywał wielu cudów. Niestety nie chcieli Go słuchać. Ale na pewno powinniśmy się modlić o Boże działanie, o to, żebyśmy mogli robić to, co do nas należy, a Bóg zajmie się tym, co do Niego należy. O. Więc nie dajmy się zwariować na punkcie cudów. Bądźmy mądrzy, pamiętając, że nie tylko Bóg posługuje się cudami. Mamy ostrzeżenia od Pana Jezusa co do ludzi, którzy będą czynić różne znaki i cuda po to, aby zwieść nawet i wybranych. Badajmy, sprawdzajmy, weryfikujmy. To nam krzywdy nie zrobi. Jeśli coś pochodzi od Boga, oddajmy Bogu chwałę. Pamiętajmy, że Bóg działa nie tylko wtedy, kiedy czyni cuda, ale że Bóg działa cały czas. Jeżeli na przykład uzdrowienie przyszło przez leki, przez lekarza, bądźmy tak samo wdzięczni, jak uzdrowienie, które by przyszło przez właśnie takie suwerenne Boże działanie poprzez cud. Więc bądźmy wdzięczni za te rzeczy, które nas zachwycają, czyli za cuda, ale też bądźmy wdzięczni Bogu za te rzeczy, które są takie, można powiedzieć, pospolite, powszechne, za objawy tej powszechnej Bożej łaski, w którą Bóg się posługuje w sposób powszechny, codziennie. Więc nie dajmy się zwariować, tak? Bądźmy mądrzy, korzystajmy właśnie z tej mądrości, żeby weryfikować rzeczy. Żeby weryfikować rzeczy. I módlmy się o Boże działanie. A Bogu zostawmy to, jak najlepiej odpowiedzieć. Bóg wie, więc ufajmy Jemu. Amen. Pomódlmy się.